Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Państwa. Wita się Barbara. W programie z nami jest ojciec Dawid. Witam, ojcze. Ojciec powiedział audycję dla chorych i czekałam, że ojciec dopowie i nie tylko. To ja dopowiem i nie tylko. Do tych audycji zapraszamy wszystkie te osoby, które są zainteresowane człowiekiem, a szczególnie człowiekiem w sytuacji słabości. Dzisiaj będziemy mówić w czasie audycji o, właśnie nie wiem jak nazwać, duszpasterstwo służby zdrowia, może potrzeby duchowe człowieka. No zobaczymy, jaki temat nam się wyłoni jako podstawowy, ale o tym będziemy chcieli mówić. W studiu witam dwoje gości. Pani doktor Beata Brożek, lekarz
pulmonolog. Czyli specjalista
chorób płucnych. Tak się troszeczkę śmieję, dlatego że uczyłam się przed audycją tego określenia i pani doktor mówiła, że lepiej powiedzieć lekarz chorób płucnych, będzie łatwiej.
No, oczywiste.
Tak. Oraz ksiądz Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz służby zdrowia oraz równocześnie kapelan szpitalny. Ksiądz jest z Warszawy, no bo krajowy to tak od razu pewnie wiadomo, że to musi być w Warszawie.
Centrum.
A pani doktor jest z Torunia.
Tak, z Torunia.
Drodzy państwo, zapraszamy do słuchania tej audycji, a księdza Arkadiusza Zawistowskiego poproszę o powiedzenie nam, może takie przedstawienie, czym jest duszpasterstwo służby zdrowia, tak w krótkich słowach, bo jakoś tak czujemy, co to jest, ale może warto na początek jakoś tak przybliżyć to zagadnienie.
Ciekawostką na pewno jest to, że już 94 lata Polska Służba Zdrowia pielgrzymuje na Jasną Górę, czyli to musiało zaraz powstać po odzyskaniu niepodległości. Natomiast takie ramy służby zdrowia, duszpasterstwa służby zdrowia mają związek z nowenną przed chrztem Polski, przed jubileuszem chrztu Polski w 1966 roku. I piękny akt zawierzenia Polskiej Służby Zdrowia dokonany na Jasnej Górze w 1966 roku, 21 maja. I od tego czasu się rozpoczęła taka praca nad sumieniami, nad sercem Polskiej Służby Zdrowia, powstała cała struktura, księża biskupi, księża diecezjani duszpasterze Służby Zdrowia i tak trwa do dzisiaj. Jeszcze bardziej to się wszystko rozwinęło tuż po ogłoszeniu Karty Pracowników Służby Zdrowia w 1992 roku. Wówczas powstały katolickie stowarzyszenia lekarzy, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych. Czyli cały czas idziemy naprzód, próbujemy nowe
rozszerzać nowe ścieżki,
tak jest.
Dotarcia do, ale właśnie do kogo? Czy tylko do lekarzy, bo służba zdrowia, duszpasterstwo służby zdrowia, to można byłoby wysnuć taki wniosek, że
tylko
to jest dla pracowników służby zdrowia.
Nie, to dla nie tylko lekarze, ale również pielęgniarki, położne, również ratownicy, również diagności
laboratoryjni. Ale cały czas służba zdrowia.
Cały czas.
To dla chorych.
Nie,
właśnie.
To się przekłada.
Aha.
Właśnie, jeśli mamy uformowany personel, tak, to on będzie głębiej i lepiej służył ludziom chorym. I taki był zamysł, z tego co wyczytałem, Jana Pawła II.
A jak w tej strukturze wobec tego, bo ksiądz powiedział, że są diecezjalne i tak dalej, i jak w tej strukturze kapelani szpitalni, czy oni wchodzą w duszpasterstwo służby zdrowia?
Każdy kapelan szpitalny ma w swoich, że tak powiem, obowiązkach nie tylko służbę chorym, tak, posługę chorym, ale też personelowi medycznemu.
Pani doktor, chciałam zapytać panią, czy lekarze mają taką świadomość, że jest taka nie wiem, taka struktura, organizacja, to może niedobrze, jakaś taka wspólnota, która może im pomóc w formowaniu siebie jako lekarzy i w takim spojrzeniu na też na tego człowieka potrzebującego ich pomocy.
Tak, myślę, że tak, że te struktury, o których ksiądz wspominał, które nakreślił, są nam lekarzom znane. Każdy lekarz wie, że jest w szpitalu kapelan, zresztą widzimy kapelanów na co dzień, więc to jest taki realny przejaw duszpasterstwa w naszym życiu. Oprócz tego oczywiście mamy też świadomość, że duszpasterstwo diecezjalne czy właśnie krajowe istnieje. Stykamy się z informacjami na temat imprez, które są proponowane, organizowane. Różnie bywa z odpowiedzią.
Z odpowiedzią, tak.
Z uwagi na to, że no, macie państwo pewnie świadomość i informacje na ten temat. Taki jest może nie tylko mit, ale rzeczywiście prawda, że lekarze są bardzo zabieganymi ludźmi, pracującymi często na kilka etatów. Różnie te potrzeby są realizowane, różnie z czasem, no ale oczywiście kto wie, że to jest ważne, że to jest istotne, to zawsze czas na to znajdzie. Wracając jeszcze do pytania, dla kogo duszpasterstwo? No ja jak najbardziej tutaj popieram tą ideę, że duszpasterstwo służby zdrowia powinno scalać wszystkie grupy. Nie wyobrażam sobie osobiście, żebyśmy pracując przy łóżku chorego wspólnie, pielęgniarka, lekarz czy sanitariusz, ratownik medyczny, żebyśmy tworzyli jakieś odrębne struktury, jeżeli chodzi o potrzebę modlitwy, potrzebę wspólnotową. Także jak najbardziej ja też osobiście jako czynny pracownik służby zdrowia tak sobie to wyobrażam, że skoro wspólnie służymy, wspólnie się modlimy, wspólnie pogłębiamy naszą duchowość.
Tak, przypomniało mi się, jak Janusz Korczak wprowadzał takie nowatorskie spojrzenie na zespół wychowawczy w domach sierot. Mówił, że kucharka jest takim samym członkiem zespołu, jak wyspecjalizowany pracownik jakiś po studiach na przykład, pracownik pedagogiczny. No to bardzo piękne, co pani powiedziała, że duszpasterstwo odnosi się właściwie do, to zresztą co ksiądz również podkreślił, do wszystkich osób, które mają służyć osobom chorym w szpitalu i nie tylko pewnie. Mówiąc duszpasterstwo, rdzeniem tego pojęcia jest właśnie duchowość chyba. To się intuicyjnie jakoś czujemy, co to może być. Ale gdybyśmy mieli znowu jakoś tak przybliżyć, rozszerzyć może rozumienie tego pojęcia.
Właśnie z duchowością, to myślę, że za chwilkę ksiądz jeszcze tu profesjonalnie uzupełni, ale z duchowością to jest tak, że wszyscy czujemy mniej więcej, co to jest.
No właśnie, tak.
Gdzieś tam wiemy, że jest to nam potrzebne, że to nas cechuje, natomiast tak naprawdę pytanie, czy zastanawiamy się nad tym, czemu to ma służyć i co właściwie ta duchowość w naszym życiu, jakie ma zadanie, właściwie jak ją formować, bo to jest istotniejsze. Bo przecież biorąc, i to trzeba podkreślić, że jest to bardzo niebanalne pytanie, bardzo ważne pytanie, zważywszy na to, że człowiek przede wszystkim jest istotą duchową, to nas różni, to nas jakoś tak stawia ponad przeciętne stworzenie, że mamy ducha, który kreuje niejako na naszym życiem, nasze życie. Biorąc pod uwagę, że tak chyba w najprostszym ujęciu, że duchowość jest to sfera, w której stawiamy sobie pytanie, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. To nie da się ukryć, że to jest taka struktura, która mobilizuje nas do życia, jak steruje naszym życiem. To jest jakiś taki, można powiedzieć, nadrzędna sfera i bez duchowości ciężko sobie wyobrazić prawidłowe, zdrowe funkcjonowanie już tak w kontekście właśnie zdrowia.
Tak, to pani doktor Beata Brożek, a ksiądz?
Zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne, ale i zdrowie duchowe, tak? Tak, pani doktor, to trzeba...
Człowiek tak, jako całość, tak?
Jako całość, tak.
Fizyko-psychiczny i duchowy.
Natomiast każdy człowiek szuka sensu. tak, usensowniać swoje życie, ale też każdy człowiek szuka odpowiedzi na pytania, tak, dąży do prawdy, czasem przez jakieś tam ciemności, ale też każdy człowiek jest wyczulony na dobro, na piękno, tak, i to jest ta właśnie duchowość. A na poziomie, na już płaszczyźnie objawienia chrześcijańskiego, no to, ta duchowość to jest po prostu więź z Jezusem Chrystusem. Czyli to jest budowanie tej więzi, pielęgnowanie, zabieganie o nią. Czasem trzeba ją obronić, tą więź w sobie. I to jest ta duchowość. Dlatego możemy patrzeć szerzej na duchowość, ale też patrzymy jako chrześcijanie w tej perspektywie.
Szerzej to znaczy, rozumieć, że każdy człowiek, nawet taki, który nie odnosi się do Boga Stworzyciela, tak, ma potrzeby duchowe. Tak, z tej racji, że jest człowiekiem.
Potrzeby duchowe charakteryzują każdego człowieka. Tutaj, żebyśmy też nie zawężali, że to tylko jest domena chrześcijaństwa, czy tym bardziej katolicyzmu. Każdy człowiek ma potrzeby duchowe i duchowość ma. Natomiast no, my mamy, ja przynajmniej mam to szczęście, że cechuje mnie duchowość chrześcijańska i to jest dla mnie osobiście wielka zdobycz i wielka radość. Tak.
Myślę, że takie właśnie spojrzenie, że duchowość jest przypisana każdemu człowiekowi, jest fascynujące. Bo w tym poszukiwaniu nikogo się jakby nie odrzuca, tak? Mm-hmm. Nie czyni się go ani gorszym, ani lepszym. I na pewno ta chrześcijańska duchowość jest pewnikiem, jest na pewno czymś, co nas wyróżnia, ale też chcemy pomagać innym ludziom, czy duchownym. To robił Ryszard Pampuri, taki bonifrater, lekarz, w młodym wieku zmarł. I on, widząc grono swoich kolegów, ateistów, agnostyków, walczących z chrześcijaństwem, próbował do nich dotrzeć, tłumacząc im, tak, zachęcając ich, szukając razem z nimi prawdy. Wiesz? Więc w ten sposób chrześcijanin dzieli się swoją duchowością z innymi, nie narzucając wprost, tak, czy nie mówiąc, że wy musicie uwierzyć tak, jak ja wierzę, ale podprowadza ich. I to jest też piękne właśnie w takim środowisku medycznym, że lekarz, czy medyk, tak, medyk, który jest, ma swoją duchowość, buduje ją, może się nią dzielić, tak, z innymi, którzy widzi, że poszukują.
A więc świadectwo, tak?
Świadectwo.
Przede wszystkim istotne jest, żebyśmy w ogóle na tą duchowość zwracali uwagę, żebyśmy o tym pamiętali, bo jesteśmy, to każdy pewnie widzi, w dobie niesamowitego postępu technologicznego. W tej chwili nie ma problemu z nawet bardzo specjalistycznymi badaniami, z różnymi analizami. Natomiast przez chyba trochę kilkadziesięcioleci jakoś tak w tyle zostaliśmy, jeżeli chodzi właśnie o można powiedzieć, taką diagnostykę duchowości właśnie. Jesteśmy w stanie bez problemu usunąć człowiekowi zaćmę i spowodować, że znowu ostro widzi, natomiast nie zajmujemy się taką zaćmą duchową. Mm-hmm. Że ten człowiek, w zasadzie on, wracając do tej podstawowej definicji, nagle gubi jakieś spojrzenie na sens, na prawidłową drogę w swoim życiu, także takiej diagnostyki przez te ostatnie lata chyba trochę za mało było. I to, że właśnie w ogóle zaczyna się zwracać większą uwagę, bo wiadomo, że to nie jest nic odkrywczego, bo duchowość była od początku i cały czas.
No tak, no, działanie klasztorów i tak dalej, różnych wielkich osób, które
tylko, że w tej teorii medycyny, czy opieki medycznej dużą wagę zwracało się właśnie na cielesność, na objawy somatyczne, ewentualnie trochę psychologii, bo wiadomo, że psycholog, psychiatra ma duże znaczenie. Natomiast kwestia tych różnych symptomów duchowych, czy w ogóle opieki duchowej, no troszkę jak gdyby została z tyłu. Także takim przejawem właśnie tego, że coś tak intensywniej zaczyna się dziać, jest chociażby towarzystwo, które powstało w 2015 roku. Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie. To jest już taka konkretna struktura właśnie w Polsce, która ma się zajmować...
Świadcząca o tym, że rzeczywiście
że jest
lekarze czy świat służby zdrowia zauważa, że człowiek chory, szczególnie właśnie w okresie choroby, w okresie bólu, tej sytuacji granicznej, te potrzeby duchowe, one się może bardziej...
Właśnie to jest bardzo cenne, co pani zauważyła, ponieważ różne są pytania, człowiek na podstawie swojej duchowości różne pytania na różnym etapie sobie stawia. Przy czym potrzeby duchowe mają to do siebie, że one są mało agresywne. Potrzeby cielesne, typu, nie wiem, głód, pragnienie, to są takie, które my realizujemy musimy zrealizować od ręki. Natomiast potrzeby duchowe są mało agresywne, często są pomijane, spychane gdzieś tam, a to poczekam jeszcze może w starszym wieku, może coś tam. Natomiast czas choroby, czas wieku starszego, to jest taki właśnie okres życia, kiedy te potrzeby zaczynają się bardzo uzewnętrzniać. Kiedy wiadomo, że taką cechą choroby i starszego wieku jest chociażby cierpienie. Problem bardzo, bardzo trudny. Zawsze to jest tajemnica. Natomiast wtedy człowiek zaczyna stawiać sobie pytania.
Tak, w konfrontacji z cierpieniem.
Dlaczego ja? Dlaczego w taki sposób?
Te wszystkie etapy buntu i tak dalej do jakiejś tam szukania odpowiedzi, która by pomogła zmagać się z
i
tym bólem.
I tu już niestety tylko taka pomoc czysto właśnie
można
duchowa.
By powiedzieć, pani doktor, kiedyś miałam kontakt z taką panią profesor Krystyną Osińską z Warszawy, która zresztą napisała kilka książek, która mówiła, że choroba jest szansą dla człowieka, że ból jest szansą. Żeby się jak gdyby obudzić często, prawda?
Na pewno coś w tym jest, tylko pamiętajmy, że to są takie dosyć słowa, które łatwo wypowiedzieć. Natomiast gdyby pani czasami przed osobą, która realnie bardzo cierpi
tak, wypowiedzieć.
I jest pozostawiona na przykład sama sobie w tym cierpieniu i właśnie tutaj nie ma odpowiedniej formacji duchowej, to takie stwierdzenie może ją nawet rozdrażnić. Dobrze, tak jak się potocznie mówi, że cierpienie...
Tak, jesteś zdrowa, co tutaj gadasz?
Łatwo jest komuś powiedzieć, słuchaj, cierpienie cię uszlachetni, to nie jest prosta sprawa. To zawsze trzeba w kontekście indywidualnym i właśnie z taką solidną formacją duchową, bo inaczej to dochodzi do takich różnych rozgoryczeń po prostu.
Tak. Ja też tutaj w tych audycjach już kilka razy powoływałam się na słowa kardynała Józefa Bernardina, nieżyjącego już kardynała z Chicago, który kiedy zachorował na chorobę nowotworową, trzustki, to mówił do swoich lekarzy, do swoich kapłanów. Pamiętajcie, przy łóżku chorego nie mędrkujcie, nie pouczajcie, nie wypowiadajcie górnolotnych określeń. Po prostu bądźcie. Lepiej zamilczcie, niż lepiej milczeć, więcej milczeć, niż za dużo mówić.
Czasami jest, sama obecność jest po prostu ważna i to, co można zrobić w niektórych sytuacjach, to po prostu być.
No właśnie, pani doktor mówi być, ale pytanie moje takie chyba naturalne. Kto ma odpowiadać na te potrzeby duchowe? No rozumiem, lekarz, ale w tej sytuacji to, co pani doktor dotknęła już tego problemu, takiej wyspecjalizowanej służby zdrowia, zabiegania lekarzy. Chory człowiek przede wszystkim oczekuje kontaktu z lekarzem, oczekuje, że lekarz się przy nim zatrzyma. Ale jeżeli nie ma tego, to kto? Kto może jeszcze odpowiadać na te potrzeby duchowe człowieka w sytuacji słabości, bólu, cierpienia?
No cóż, myślę, że w tej chwili mamy to zaplecze, jakim stanowią kapelani. Wydaje mi się, że tu jednak też potrzebna jest pewna specjalizacja, tak jak w czystej medycynie. W tej chwili każdy odpowiada za jakąś tam jednak część, bo medycyna jest w tej chwili tak skomplikowana, że nie jest możliwe, żeby znać się na wszystkim, więc myślę, że tutaj dopowie pewnie ksiądz duszpasterz, ale wydaje mi się, że kapelani tam, zwłaszcza gdzie jakoś tak czują się częścią szpitala, doskonale spełniają swoje funkcje i myślę, że pewnie tutaj potrzebna jest kontynuacja, ewentualnie jakieś uwrażliwienie na te potrzeby duchowe, może większe, ale...
Co ksiądz na ten temat?
Tak jak w medycynie jest zespół, tak? Zespół. Tak samo i w tej opiece duszpasterskiej musi być zespół, tak? Sam ksiądz kapelan nie jest w stanie posługiwać, musi być zespół. I czasem to jest jakiś naturalny zespół, że pielęgniarki się w to włączą, jakiś personel pomocniczy, rodzina, a czasem bywa tak, że trzeba zbudować taki zespół. I właśnie bracia Bonifratrzy w swoich placówkach takie zespoły zbudowali.
No tak, ale to jest specyficzne zgromadzenie.
Tak, ale my z czegoś musimy czerpać jakieś wzorce i próbować je wprowadzać w tą naszą rzeczywistość, taką złożoną, problematyczną. Bo tak jak tutaj już pani doktor powiedziała, medycyna odeszła od duchowości. I tego nie można nam ukrywać. Ona jest w tej chwili nakierowana na technikę. Natomiast o wiele lepiej i głębiej i mocniej służy się człowiekowi, kiedy personel jest właśnie uduchowiony, tak? Bo żyje tą duchowością i może też ją przekazać czy podzielić się z chorymi. Natomiast jeśli personel jest wypalony, personel jest znużony, zniechęcony, ma swoje problemy, to wiadomo, że piękne systemy, piękno opracowane systemy niewiele pomogą, ponieważ człowiek, który jest centrum tego systemu, jest po prostu słaby. I myślę, że zabieganie właśnie o dobrą duchowość dla personelu, wzmacnianie tego personelu jest dzisiaj potrzebą chwili. I natomiast to jest jakby jedna, tak, część, a druga, no to tak jak powiedziałem, zespół duszpasterski, który idzie do i personelu medycznego, i do...
Co to znaczy zespół duszpasterski?
Zespół duszpasterski...
Rozumiem, że to jest kapłan i kto jeszcze?
Kapłan i na przykład wolontariusze.
O właśnie.
Osoby, które mogą też z tego grona medyków być wzięty, tak? Mm-hmm. Którzy czują jakąś pasję, którzy chcą coś więcej dać, tak? Ja na przykład mamy taki w naszym szpitalu zbudowany zespół i no, wśród wolontariuszy mamy lekarza, tak? Lekarza, który jest emerytowanym lekarzem, ale który świetnie sobie radzi, potrafi przeprowadzić świetny wywiad, tak, z chorym, pomóc choremu w ten sposób. I to zagubienie, tak, o którym też mówiła pani doktor, to cierpienie w starszym wieku, ludzie czekają na bezinteresowną miłość, czyli na terapię miłości, byśmy powiedzieli. A kto ją może dać, tą terapię?
Na zauważenie po prostu, zauważenie, że ja jestem, tak, na tym łóżku, prawda?
I na przykład przywiezienie takiej osoby, która 6 lat nie była już w kościele, która tylko mszę świętą słucha przez radio, przywiezienie do kaplicy, do tego są potrzebni wolontariusze. I taka osoba chora jest później tak wdzięczna, ona mówi, to była dla mnie najwspanialszy moment. Ja wiem, po co przyszłam do szpitala. Mm-hmm. I to jest właśnie zadanie zespołu, tak? Kapelan wszystkiego nie zrobi, bo to nie jest możliwe, ale właśnie razem z ludźmi świeckimi, bo to jest taka idea, którą Watykan, że tak powiem, głosił, że duchowni świeccy razem dla chorych, tak? Bardzo piękna idea. Czyli duchowni i świeccy razem, jako zespół, jako ci, którzy chcą wspierać tych chorych, towarzyszyć im właśnie w tej pielęgnowaniu tej duchowości.
Dziękuję księdzu. Drodzy państwo, 13:26 minut. Za jakiś czas zaprosimy państwa do włączenia się w naszą audycję. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o duszpasterstwie, o duchowości. W studiu dwoje gości, pani doktor Beata Brożek z Torunia, lekarz chorób płucnych, oraz ksiądz Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz służby zdrowia i jednocześnie kapelan szpitalny. Chciałam księdza zapytać, gdyby ksiądz miał powiedzieć jako kapelan szpitalny, czego najbardziej ludziom potrzeba w szpitalu? Leczenie to wiadomo, prawda? Ale czego jeszcze?
Trzeba byłoby to podzielić na grupy, tak? grupy starszych
krótko,
osób,
krótko,
grupy ludzi starszych na pewno szukają poczucia bezpieczeństwa, tak? Szukają osoby, która by ich wysłuchała. Ludzie młodzi, oni się łatwiej sobą zajmują i łatwiej w tej sytuacji.
Ale smartfony.
Właśnie, tak.
No właśnie.
Tak, tak. Natomiast na pewno życzliwości też i troski, no, profesjonalnej opieki medycznej. Bez
no to
tego
wiadomo,
to się nie
to,
da.
To jest, to już, to,
bez tego się
to
nie
o to bym zapytała panią doktor, ale pytam księdza od strony kapłana.
Często też spotykamy się z taką potrzebą, pragnieniem nie tyle udzielenia sakramentów świętych, ale na przykład błogosławieństwa, modlitwy. I bardzo się
takiego
boję...
Takiego pobycia troszkę.
Tak, bardzo się boję tego zabiegu, tego dzisiejszego badania. Aha. Niech mnie ksiądz pobłogosławi.
No proszę.
Tak, także to są takie drobnostki, ale jakże ważne w tej codzienności szpitalnej.
Tak, ja myślę, że sama przecież chodzę do lekarza i myślę, że taką podstawą od strony pacjenta, myślę, podstawową potrzebą to jest, żeby lekarz czy ktoś, kto ma mi pomóc, żeby potraktował mnie, powiem, użyję takiego potocznego określenia, po ludzku. Po ludzku, zwyczajnie, żeby nie traktował mnie jak rzecz, tylko żeby... Ja mam zawsze na określenie, sama pracuję z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, dorosłymi, i przypominam sobie często takie zawołanie, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Potraktować tak, jakbym chciał być sam potraktowany. Proszę bardzo, pani doktor.
Zgadzam się z tym całkowicie i uderzę się w pierś, tak, w imieniu całej społeczności, bo myślę, że pacjenci po prostu chcą, żeby ich traktować jak człowieka, jak osobę. Niedawno ukazał się taki raport 2015 roku dotyczący opinii Polacy o lekarzach, mówiąc krótko. No jest zatrważający. Okazuje się, że praktycznie porozumienie, przede wszystkim komunikacja, jesteśmy, jeżeli chodzi o... Było konkretne pytanie, czy lekarze potrafią rozmawiać z pacjentami? 67% odpowiedziało negatywnie, że nie. Czyli około tam 33% jest zadowolonych z tego, przy takiej średniej europejskiej około 80 kilka procent. Drugie pytanie było, czy jest możliwość rozwiania swoich wątpliwości, doradzenia się, tutaj było podobnie, podczas na przykład w Czechach to zadowolenie sięga 90 kilku procent, to jest kraj taki mniej więcej o podobnej strukturze. Także mało rozmawiamy, mało wczuwamy się, niestety empatii troszkę brakuje często. Wynika to znowu, są względy
to
obiektywne,
wiadomo,
wynika to
tłumaczyć
z
na różne
biurokracji
sposoby,
i tak dalej, ale jednak no, czasami jakiś zwykły gest, czy poświęcenie tą minutę więcej, myślę, że poprawiłoby sytuację.
A więc potrzeba formacji cały czas, tak? Chciałabym jeszcze, bo w tej audycji chcielibyśmy jeszcze powiedzieć o tych takich może spektakularnych działaniach duszpasterstwa służby zdrowia. Takim jednym z tych działań jest pielgrzymka, którą organizuje duszpasterstwo, Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia. Pielgrzymka do, nie wiem, czy w jedno miejsce jeździcie, czy w różne, jak to jest, czy te pielgrzymki to są stałą formą działania duszpasterstwa.
Wiele mam takich akcji duszpasterskich i to, co pani... Tutaj redaktor powiedziała, że kładziemy nacisk na formację, tak, na formację personelu medycznego. Ogólnopolskie rekolekcje Służby Zdrowia na Jasnej Górze co roku.
Tak.
Co roku w piątek i sobotę, przed czwartą niedzielą maja. Później ogólnopolska pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę. Ale też w diecezjach spotkania formacyjne. Też bardzo pięknie pracują oddziały katolickich stowarzyszeń, które organizują konferencje, spotkania takie formacyjne dla swoich członków. To jest oczywiście otwarta formuła. Także to zaangażowanie jest, tak, i trzeba się z tego cieszyć. Natomiast taką nową formą naszych działań duszpasterskich jest również pielgrzymka do Lourdes, do tej szczególnej kliniki, gdzie ordynatorem jest Matka Boża, gdzie 6 milionów ludzi przybywa tam co roku. Ja się czasem zastanawiam, jak ona sobie z tym wszystkim tam radzi. Jak ona rozpoznaje te choroby i daje i wyprasza jakąś łaskę dla tych poszczególnych osób, że każdy z tych ludzi jest dostrzeżony. I w zeszłym roku byliśmy na takiej pielgrzymce i to było tak pomyślane, że i byli chorzy, i niepełnosprawni, i starsi, ale też i medycy, wolontariusze, klerycy. I zaskoczyły mnie takie dwie wypowiedzi medyków, lekarzy, którzy na co dzień przecież mają do czynienia z ludźmi chorymi. Ktoś powiedział do mnie, tu powinni przyjeżdżać lekarze, medycy. Powinni zobaczyć, że tutaj chory ma pierwszeństwo. Jak tu się traktuje chorego? I jak on jest tu ważny, jak tu mu wyznacza się właśnie pierwsze miejsce w tej opiece, tak? W tej opiece, w tym...
Jak wszyscy są skierowani na pomoc.
Na pomoc temu, tak, człowiekowi. A druga rzecz, na którą zwrócił ten doktor uwagę, to było dla mnie też zaskakujące. Powiedział, tylu wolontariuszy. To jest niesamowite. Tylu wolontariuszy, którzy przyjeżdżają tutaj pomagać tym ludziom chorym. I przecież nie wszyscy ci wolontariusze są ludźmi głęboko wierzącymi. Tak. To są czasem ludzie o innym wyznaniu, czy czasem może poszukujący. I to było zachwycające, że to są też osoby i starsze, ale i młodsze. Także taka forma pielgrzymki, gdzie stanowimy taki, można powiedzieć, trochę szpital...
Szpital polowy. Jak to ojciec święty Franciszek ostatnio takiego pojęcia używa.
I jedziemy na taką pielgrzymkę, która jest terapią duchową, tak to trzeba nazwać. Nie wiedziałem, że tak wspaniale ludzie odbiorą kąpiel w basenach. Takich skromnych basenach. To nie są wysokiej klasy baseny, a jednak tam jest jakaś moc.
Pani doktor również była na pielgrzymce?
Tak, tak, uczestniczyłam.
I pani doktor również do basenu wchodziła?
Tak.
Niesamowite, jestem pełna.
Stała w kolejce.
Stała w kolejce. Odważyła się. Nie lubię zimnej wody, szczerze mówiąc, ale no, być w Lourdes i nie zaznać kąpieli, to byłoby coś nie tak. Ja również doświadczyłam tej niesamowitej tam atmosfery. I to, co ksiądz mówi, mogę tylko potwierdzić, że rzeczywiście to jest taka...
Jedziecie z osobami chorymi często. Jak radzicie sobie? Ksiądz mówił, że wolontariusze i tak dalej jadą z wami, ale to jest jednak duży trud.
To jest ogromne wyzwanie. Ja pierwszy raz to organizowałem, to nie ukrywam, że Bernardeta Sobieru była jedną z najczęstszych świętych.
Do których ksiądz wzdychał.
Wzdychałem, mówię, jak ty sobie z tym nie poradzisz, to kto sobie z tym poradzi? Także wszystko przebiegło w najlepszym porządku, spokoju.
A jak w tym roku wyobrażacie sobie, bo już za chwileczkę damy głos radiosłuchaczom. Powiedzmy o konkretach.
Już mówię o konkretach. Chcemy wylecieć z Warszawy 19 września do 23 września i to będzie taka formuła pielgrzymkowo-rekolekcyjna. Czyli będą na pewno i te liturgiczne spotkania, i dotknięcie skały, i napicie wody, i kąpiel w basenach, ale będą też konferencje, będzie też udzielony tam sakrament chorych. No i będą też takie spotkania integracyjne, żeby zawiązywać wspólnotę, żeby też ta terapia była przez tworzenie wspólnoty, tak? Wspólnoty wiary, ale też wspólnoty miłości, takiej ludzkiej, to co pani redaktor powiedziała, tak po ludzku, żeby też tam pobyć. Także chcemy, otwieramy się na taką możliwość i chcemy zaprosić, tak? Zaprosić do udziału 19.
W jaki sposób można się z wami kontaktować? Jak to ksiądz sobie wyobraża?
Myślę, że albo zajrzeć na stronę KDSZ, czyli Kadesz, czyli to jest Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia.
Można wypisać nazwę całą
tak,
też.
Krajowe Duszpasterstwo tak. Służby Zdrowia. Tak. I tam jest
zakładka z pielgrzymką.
Jest zakładka z pielgrzymką i tam sobie można otworzyć. I tam są wszystkie informacje. Można bezpośrednio do biura, które się tym zajmuje, Ad Astra, łatwo zapamiętać, do gwiazd. I w ten sposób można się zarejestrować, zapisać, uzyskać jeszcze szczegółowe informacje, które myślę, że są ważne, bo to no, jest też taka procedura, żeby przyjąć kogoś, to ktoś musi też tam wypełnić specjalny formularz. Musi być zgoda też lekarza.
No tak.
No bo to tak nie możemy kogoś w ciemno brać.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, mogą Państwo już z nami łączyć się i przez telefon, jeżeli Państwo oczywiście zechcą, ale czekamy na Państwa telefony i zapraszamy do telefonowania do nas 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Dwa numery telefonów w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 655 23 66. Ja z USA i Kanady 11 48 56 numer kierunkowy. A zanim będziemy odbierać telefony od Państwa, to połączymy się z panią, która była na zeszłorocznej pielgrzymce, tak? Z panią Marianną. Jeżeli pani nas słyszy, pani Marianno, to zaraz do pani właśnie dzwonimy i będziemy chcieli panią prosić, żeby pani też swoją refleksję wypowiedziała na temat przeżyć w tej wspólnocie pielgrzymkowej, bo to tak pewnie trzeba nazwać. Zresztą ksiądz powiedział tutaj o tej integracji. Już mamy panią Mariannę na antenie. Halo?
Nie słyszę.
Halo?
Czy pani? Halo, głośniej proszę.
Czy pani słyszy teraz?
Teraz słyszę.
Pani Marianno, pani w zeszłym roku była na pielgrzymce razem z księdzem Arkadiuszem.
Tak, tak. Byłam.
Czy pani zechciałaby podzielić się swoim, nie wiem, swoją refleksją pielgrzymkową?
Mogę.
Bardzo prosimy.
Już mogę zaczynać?
Tak, proszę bardzo. Panią słyszymy my w studiu i cała Polska. I nie tylko.
Dobrze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem Marianna, mam 72 lata i od 35 lat choruję na stwardnienie rozsiane mózgu. Od 13 lat siedzę na wózku inwalidzkim. Jestem osobą wierzącą i chciałabym dać świadectwo niewyobrażalnej po ludzku mocy Bożej. Zawsze marzyłam, żeby zobaczyć Lourdes, ale jestem realistką i wydawało mi się, że to po prostu jest niemożliwe. Ja na wózku, a to Francja. Dla Boga jednak nie ma rzeczy niemożliwych. Usłyszałam w radiu, że jest pielgrzymka do Lourdes dla osób niepełnosprawnych. No i polecieliśmy z mężem. Organizacja perfekcyjna. W Lourdes jest niebiańsko pięknie. Dotknąć groty, gdzie ukazała się Matka Boża, to są przeżycia, których się nie da opisać słowami. To trzeba zobaczyć i przeżyć. Zobaczyć te wszystkie świątynie, przeżyć te wszystkie procesje. Pobyt w Lourdes zorganizowany był perfekcyjnie. Po powrocie Matka Boża zrobiła nam jeszcze prezent w postaci pięknego albumu z pielgrzymki od pani Beaty z Torunia. Szczęść Boże!
Pani Ma, dziękuję bardzo. Pani Marianno, czy pani może jeszcze chwileczkę zostać?
Oczywiście.
Tak. No, pojechała pani, sama pani mówi, że pani jest osobą z niepełnosprawnością na wózku.
Tak.
Jak ludzie jadą do Lourdes, to oczekują pewnie wyzdrowienia. Jak to było w pani przypadku? Bo wróciła pani na wózku.
Taka pierwsza myśl, jak zakiełkowała, może mi Matka Boża pomoże, może stanę z wózka. To taka pierwsza myśl kiełkująca. Ale proszę pani, już będąc w Lourdes, widząc tyle osób na wózkach, osób nie pierwszy raz pielgrzymujący do Lourdes, to już się pozbawiłam tej nadziei takiej, że to będzie natychmiast jakieś takie wyleczenie, że ja wstanę z wózka, że ja będę osobą niepełnosprawną. Po prostu już o tym nie myślałam. Tymi kategoriami po prostu już nie myślałam. Po prostu chciałam przeżyć tą pielgrzymkę. Mm-hmm.
Bardzo pani serdecznie dziękujemy. Nie wiem, czy ksiądz, czy pani doktor coś do pani chciał.
Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie pani.
Serdecznie dziękujemy pani Marianno. Cieszymy się ze wspólnego pielgrzymowania.
I pozdrawiamy męża również.
Dziękuję.
Wszystkiego co najlepsze pani Marianno.
Wszystkiego
dziękujemy
miłej
bardzo.
Niedzieli, wszystkiego najlepszego. Zdróweczka życzę wszystkim obecnym w radiu.
Dziękujemy serdecznie bardzo. Państwu również. Drodzy Państwo, a my tu w studiu czekamy na włączenie się Państwa w naszą rozmowę na temat duszpasterstwa, służby zdrowia, na temat duchowości, na temat pielgrzymki. Może jakąś, jeżeli nie ma telefonu, to przerywnik muzyczny troszkę. A już jest telefon. Halo, słuchamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Pani Maria.
Serdecznie witam. Maria z Warszawy, panią zapomniałam imienia i państwa, panią doktor i księdza. Chciałam powiedzieć, że to, co państwo mówili o duchowości lekarzy, potrzebie duchowości dla pacjenta. I tak mnie to wzruszyło, że też mam swoją refleksję. Przed chwilą odprowadziłam właśnie pacjenta do szpitala z poważną chorobą, bo będzie druga taki zabieg operacyjny. I tenże pacjent usłyszał diagnozę na korytarzu, pytał, co tam, jakie wyniki, rak. Nie było żadnej rozmowy, no, ale lekarze są dobrzy i modlimy się i wierzymy, że ten drugi pobyt będzie owocny. Ale dlaczego dzwonię? Bo państwo, pani doktor i ksiądz wywołali we mnie wspomnienie szpitala Dzieciątka Jezus, w którym ja się urodziłam, a w którym byli po wojnie ludzie ze Lwowa przyjechali, profesor Gruca, doktor Bogdanowicz, profesor Bogdanowicz, który leczył dzieci, mnie leczył. I ja dlaczego o to mówię? Że rzeczywiście wtedy ta duchowość, być może inaczej byli lekarze więcej etyki, czy też ludzie byli inni. Była ta duchowość między pacjentem a lekarzem, no i oczywiście ze wspomożeniem ogromnym księży, którzy też mogą w dzisiejszych czasach uczyć tej duchowości właśnie tych lekarzy, bo nie ma etyki podobno na medycynie. I muszę tu wspomnieć księdzu, chociaż to już mówiłam kiedyś, że kiedy zdejmowano krzyże w szpitalu Dzieciątka Jezus, to profesor Gruca w sali operacyjnej powiedział: tu tego krzyża nie ruszycie, bo tu rządzi on i ja, wskazał na Chrystusa. Więc tacy lekarze rzeczywiście poświęcali się w całości pacjentom. Jeszcze wspomnę profesora Nielubowicza i moją matkę chrzestną, doktor Metelską, kardiologa, która zawsze prosiła profesora, czy może uczestniczyć w operacji. A przed operacją lekarze mówili: czeka nas wielka próba. A nie mówili nas na korytarzu rak i odwracali się tyłem i szli dalej. Oczywiście nie mówię, że tacy są lekarze, ale tendencja europejska, być może po tych czterech reformach, w których biurokracja rzeczywiście się wkradła. Starzy lekarze w ogóle przerażeni byli. Szli szybko na emeryturę, bo powiedzieli: nie będę siedział w komputerze, bo ja chcę widzieć
pani
pacjenta.
Dziękuję bardzo
za poruszenie tego tematu, bo może to się odrodzi. Jeszcze wspomnę postać fikcyjną doktora Judyma z Żeromskiego, który zresztą też studiował medycynę. Chciałabym, żeby odrodziło się, bo sama bywam u lekarzy, ale coraz rzadziej, bo nie czuję tej duchowości i czuję, że chciałabym się chyba leczyć sama w takim, ale może to się zmieni.
Pani Mario, bardzo dziękuję, bo pani głos jest ważny, ale to troszeczkę taki pesymistyczny. Ja myślę, że takich lekarzy, o których pani mówiła, jest w Polsce sporo. Wierzę w to. nie wiem co.
Znaczy, to jest to, co
tak, pani doktor.
Że na pewno błędy popełniamy i to jest niewątpliwe i tutaj ja nie mam zamiaru czegokolwiek tuszować, bo wiem, zdaję sobie sprawę. Wynika to z wielu rzeczy, głównie właśnie z przepracowania, z przemęczenia, z biurokracji i tak dalej. To nas nie rozgrzesza, ale to, że chociażby tak jak taki problem, jak dzisiaj się pojawia na antenie, że powstało to towarzystwo, że są takie symptomy, że chcemy się tym zająć.
Że zauważamy problem.
No i chyba to jest w tym wszystkim optymistyczne. To, co pani wspomniała, jest kurs etyki, bioetyki na studiach medycznych, natomiast nie ma kursu opieki duchowej. W tej chwili takie wzorce są czerpane chociażby ze Stanów Zjednoczonych, gdzie od lat tego typu kursy, no właściwie 80% uczelni w Stanach ma taki przedmiot jak opieka duchowa dla nauczania na studiach lekarskich. U nas tego nie ma, więc jest tu jakaś luka, którą pewnie trzeba nadrobić.
Tak, dziękuję bardzo pani doktor. Pani Marii również dziękujemy i pozdrawiamy. Słuchamy Radio Maryja.
Witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bogumiła z Lublina. No właśnie, nawiązując do tej duchowości, chciałabym coś takiego, żeby tak krótko to zwięźle ująć. Otóż słyszałam świadectwo pewnego lekarza, który rozmawiając z pacjentem zapytał, kiedy pan był u spowiedzi. Szczegółów tak już nie było podane, może nawet pomógł w jakiejś takiej, ośmielił pacjenta i zaprosił do tej spowiedzi i powiedział jeszcze, ja będę miał połowę roboty z pana zdrowiem. No wiadomo, prosty przykład, no palenie papierosów, no przecież to jest grzech. Jeśli człowiek pali, to konsekwencje tego są i lekarzom też jest trudno leczyć, ponieważ albo jedno, albo drugie. I to jest taki jedna rzecz. Druga, powiedziałabym, odnośnie jak przysięgi lekarza. Właśnie w tej chwili zapomniałam, jak się ta pierwsza przysięga nazywała, którą lekarze składali.
Przysięga, tak?
Jeszcze chyba dawniejsza. Bo kiedyś słyszałam to, nawet sięgałam, patrzyłam, jak ona wygląda. Ona właśnie taka bardziej też jest ofiarna, taka świadoma, kim jest lekarz i jaką ma odpowiedzialność za zdrowie człowieka. I kiedyś moja koleżanka poszła tak do weterynarza, który powiedzmy też jest lekarzem, i no, chciała uśpić kota. Weterynarz mówi, proszę pani, to nie takie proste. Ja przysięgę składałem, ja tak nie mogę. No, zabijać życie, prawda, kota. I to tyle rzeczy jest, z tym się wiąże. Pochówek nawet powiedział. No przecież to absurd. No i jeszcze taki trzeci malutki moje takie przemyślenie to prawdopodobnie, że siostry w szpitalach już sobie nie życzą mówić siostro. Jaka jest siostra dla pani? No to chyba też jest takie trochę zastanawiające.
No tak, już dotknęła pani kilku ważnych spraw. Na każdą można było zrobić długie rozważanie. Dziękujemy pani bardzo. Pozdrawiamy panią serdecznie. Nie wiem, czy ktoś się ustosunkuje do tego telefonu.
Przede wszystkim chyba ważne jest zdać sobie sprawę, że światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnia. Dlatego są piękni lekarze, są piękne pielęgniarki z uśmiechem, z życzliwością, ratownicy medyczni, bardzo ofiarni, oddani. Ja sam ze swojego jakiegoś kontaktu z lekarzami słyszę, dlaczego pan tu przyszedł do kaplicy, albo mi lekarz tak powiedział, że jak pan jest wierzący, to niech pan jeszcze idzie się pomodlić, bo ja będę robił wszystko, co w mojej mocy, co umie moja sztuka, ale niech się pan pójdzie pomodlić. Nie będę mówił, z którego to jest oddziału, ale tam jest więcej takich przypadków. I to jest bardzo ciekawe, że są tacy lekarze. Oni może się nie afiszują od razu, nie krzyczą, że są katolikami.
Bardziej ale pamiętamy, jak nas dotknie coś takiego przykrego, to pamiętamy
tak,
całe
właśnie.
Lata. A takiej zwyczajności nie...
Takiej prostej, tak, drobnej życzliwości.
Tak. Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bożenna Maria z Gdańska.
Witamy Panią.
Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich gości w studiu i Państwa. Też słuchaczy wiernych tej audycji, szczególnie Panią Marię z Warszawy i też Panią Bogumiłę z Lublina, którą miałam kiedyś, jak Bóg pozwoli, żebyśmy się mogły
osobiście poznać. Pani Bożenno, czas nam ucieka.
Obie te panie dotknęły bardzo istotnej sprawy. Ja, dane mi jest, że tak powiem, przez ostatnie 2-3 lata być bywalczynią szpitali. Tak to w ogóle nie chorowałam. W tej chwili mam chorobę, która jest bardzo formacyjna dla mnie. Właściwie żyję cudem Bożym, bo jest to ciągła walka z nowotworem. I moje doświadczenia ze szpitala są następujące, tak króciusieńko, bo mało czasu mamy.
Tak, właśnie.
Bardzo się ucieszyłam, jak usłyszałam o tym zespole też ludzi świeckich, który jest bardzo potrzebny. Bo przede wszystkim w szpitalach jest ta sytuacja. No i tu mam jednocześnie takie pytanie. Wszędzie, gdzie byłam, był problem krzyży. Przecież rozumiem, za komuny to tak wtedy zdejmowano krzyże i trzeba było bohaterstwa, żeby tego krzyża nie zdjąć. Ale w tej chwili jest taka sprawa, że pod pretekstem, nie wiem, jakichś remontów, jakichś przebudów, krzyże się zdejmuje, gdzieś one znikają i nie ma, nie wracają. I teraz odbywałam po prostu bardzo ciężkie rozmowy, szczególnie odsyłano mnie do siostry oddziałowej, gdzie był argument, proszę panią, no przecież to różni ludzie przychodzą, także niewierzący, nie możemy wieszać. Mało tego, tam gdzie wisi informacja jakaś taka maleńka o tym, że jest posługa i kapelana, to obok też równej czcionki liter wydrukowana, to było chyba widziałam w prabutach, jest na temat właśnie starszy ze zboru, jakiś tam jeszcze jakiś tam inny, prawda? No tak jakby ten kościół katolicki gdzieś był tam zepchnięty, prawda? Jak bylibyśmy na równi z innymi wyznaniami, to przecież w ogóle zaprzecza tego, co się w Polsce dzieje. Z siostrami, z pielęgniarkami, przeprowadziłam też bardzo wiele rozmów, bo zgadza się, one sobie nie życzą, ale też nie wszystkie. I tłumaczyła im, kochane moje pielęgniarki, zawód macie piękny, ale jesteście siostrami dla nas miłosierdzie, jesteście dla mnie czymś więcej niż pielęgniarką, więc jak mówię siostro, to wyrażam wielkie zaufanie do was. I udawało mi się wiele pielęgniarek przekonać i już nie protestowały. Jakieś takie dziwne, a niektóre szczególnie właśnie, gdzie były osoby niewierzące, to tak reagowały. I teraz ostatni problem, właśnie, bo tu będę chciała wiedzieć, jak z tymi krzyżami, czy po prostu, bo ja się domagałam dosyć istotnie. Udało mi się w Olsztynie nawet zrobić składkę, dać księdzu kapelanowi, żeby po prostu, już potem twierdził, że zakupił, miały te krzyże zawisnąć. No w prabutach było gorzej, bo siostra oddziałowa się nie zgadzała. No tutaj w Gdańsku, w Akademii Medycznej na niektórych
Pani
oddziałach
Bożenno,
wiszą,
ale
niekoniecznie,
ale spotkałam tu
na
oddziale
cudownych lekarzy. I teraz jeszcze właśnie pomyślałam sobie tak, że właśnie ten zespół świeckich jakby mógł pomóc kapelanowi i wszędzie, to byłoby wspaniale, dlatego, że na przykład jeśli nie ma tych krzyży, czy nie ma czegoś tam, czy na przykład nie ma informacji, że jest kaplica i są msze święte. Nie ma, po prostu informacja jest bardzo znikoma. I teraz tak, czy oczekiwać, że ksiądz kapelan będzie każdej osobie, która dojdzie do szpitala, informował o tym? No jemu to może niezręcznie.
Ale pani Bożenno...
Nie za bardzo.
Halo?
Tak?
Ja chciałam panią zapytać, bo pani mówi o tych informacjach na tablicach i tak dalej, ale... Tak. Na pewno ksiądz kapelan w każdym szpitalu się pojawił, tak? Widziała pani.
Tak,
no, właśnie.
Tak. Tylko chodzi o to, że oni są mało, mają jakieś takie, nie podsumowuję i nie chcę powiedzieć to o wszystkich szpitalach, ale tam, gdzie ja miałam doświadczenia, są jakby tacy... mają małe siły przebicia, po prostu się wycofują szybciutko.
Pani Bożenno, rozumiem, że to jest pani doświadczenie. Pozwólmy, dziękujemy bardzo, bo pani poruszyła już zresztą nie po raz pierwszy w tych audycjach. Poruszyła pani bardzo ważne problemy. Pozwólmy gościom naszej dzisiejszej audycji, żeby ustosunkowali się do pani wypowiedzi. Dobrze? Wszystkiego najlepszego, pani Bożenno. Zdrowia życzymy.
Ja mogę odpowiedzieć, jak to jest na moim terenie, bo trudno mi tu może ksiądz coś jako centralnie coś więcej na ten temat. Nie ma u nas problemu obecności krzyża. Krzyże wiszą na wszystkich salach w gabinecie lekarskim, także myślę, że tutaj nie ma żadnych ze strony zwierzchników problemów. To, o czym ta pani mówi, informacja to jest to, o czym mówiliśmy na początku, ponieważ duchowość obejmuje wszystkich. Musi być informacja dotycząca różnych wyznań, bo jednak zdarzają się, że ktoś inny też będzie potrzebował zachował. Także szczerze mówiąc, może akurat ta pani no, miała pecha się w takiej sytuacji jakieś nie do informowania znaleźć, ale współpraca z kapelanami
też. Ale kapelan
też,
jest,
tak.
Więc można zawsze, wydaje mi się, że jeżeli fizycznie jest kapelan, można na zawsze podejść do kapelana i różne problemy jakoś tak w danym miejscu rozstrzygnąć.
Tak,
prosimy bardzo, księże.
Ja myślę, że to jest bardzo dobre, że oddolnie są takie inicjatywy, żeby były w szpitalach krzyże.
Duża odwaga.
Odwaga tam, i popieram to, zachęcam, bo to wtedy też i ułatwia bardziej pracę księdzu kapelanowi. Ja się spotkałem z taką bardzo ciekawą sytuacją w jednym z prywatnych szpitali, gdzie nie było na stałe duszpasterstwa chorych, natomiast personel medyczny powiesił na niektórych miejscach, tam przy konsoli, powiesił krzyże. I ja byłem zdziwiony, kiedy tam wszedłem i zobaczyłem, że są krzyże, a pytam się, czy jest tutaj takie duszpasterstwo na stałe. Nie ma. I to pobudziło dyrekcję do tego, żeby zainteresować się duszpasterstwem chorych, żeby był kapelan. To jest właśnie oddolne inicjatywy. One są bardzo dzisiaj potrzebne.
Tak, dziękuję bardzo. To ksiądz Arkadiusz Zawistowski, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia. Mamy jedną minutkę na zakończenie naszej audycji. Może powtórzmy jakiś kontakt do księdza, bo rozumiem, że ksiądz jakoś tak tym działaniem wokół pielgrzymek najbardziej tutaj, nie wiem, steruje, to może niedobre słowo, ale jakoś tak najbardziej się ksiądz tym interesuje.
Leży mi to bardzo na sercu.
No właśnie.
Chciałbym właśnie taką terapię duchową, żeby przeżywali, bo to są świetni moi poprzednicy, znaczy świetni poprzednicy, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, ale Luigi Novarese, prawda, z Włoch, który też tą propagował taką terapię duchową dla chorych i to do dzisiaj istnieje. Więc krajowe...
Głogowie.
W Głogowie tak, jest tak. Ich dom, tak, a w Głogowie, no ale we Włoszech mają tam kilka,
centra, tak.
Natomiast Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia, strona Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia i tam są, trzeba kliknąć sobie i tam odnajdziemy informacje na temat tej pielgrzymki do Lourdes. Jak powiedziałem, to jest taka terapia duchowa.
Mm-hmm. Jeżeli ksiądz prześle jakąś informację, to powtórzę jeszcze w tych audycjach. Zachętę do uczestnictwa w pielgrzymce, a po pielgrzymce zachęcam, żeby jakoś przyjechać do Torunia i podzielić się.
Dziękujemy.
Podzielić się owocami pielgrzymki. Pani doktor, jedno słowo chociaż na koniec. Ja dziękuję pani, że pani przyszła.
Również dziękuję, bardzo miło było się spotkać.
Drodzy państwo, kończymy nasze spotkanie. Dzisiaj mówiliśmy o duszpasterstwie służby zdrowia, o duchowości, o pielgrzymce, która będzie we wrześniu organizowana przez duszpasterstwo służby zdrowia. Zachęcamy do kontaktu z duszpasterstwem i do wybrania się na pielgrzymkę. Gośćmi tej audycji dzisiejszej byli pani doktor Beata Brożek z Torunia oraz ksiądz Arkadiusz Zawistowski, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Przyjazdu do Torunia, pobytu tu w studiu. Dziękuję bardzo ojcu Dawidowi za realizację programu. Wszystkim państwu dziękuję za słuchanie audycji, za włączenie się w audycję. Szczęść Boże na cały tydzień. Za tydzień będziemy mówić o uzależnieniu od środków psychoaktywnych. Będziemy gościć rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków. Zapraszam na to spotkanie. Szczęść Boże państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot. Dobra.